Drodzy Państwo, dziś katecheza, w której chcemy kontynuować temat dotyczący liturgii, jak celebrować liturgię o znakach i symbolach. Tą pieśnią upraszaliśmy potrzebnych łask dla nas. Też westchnijmy. Duchu Święty, który oświecasz serce i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Rozpoczynamy od punktu 1145. Chcemy mówić o liturgii. Arcybiskup Piero Marini tak powiedział: nie powinniśmy myśleć, że najpiękniejszą celebracją jest ta, w której wszystkie reguły zostają zachowane w sposób absolutny. Uszanowanie reguł samo z siebie nie gwarantuje piękna celebracji. Liturgię winno się sprawować sercem. Zależy ona od naszych uczuć, od wiary, z którą przyjmujemy Słowo Boże, od nawrócenia serca, które się w nas dokonuje, od naszego spotkania z Chrystusem. Również przemiana serca, oprócz tego, co zapisane jest w regułach, nadaje wartość sprawowanej celebracji. W tym pierwszym punkcie, który wspomniałem, czytamy: celebracja sakramentalna składa się ze znaków i symboli. Według boskiej pedagogii zbawienia ich znaczenie ma swoje korzenie w dziele stworzenia, w kulturze ludzkiej, ukonkretnia się w wydarzeniach Starego Przymierza, a w pełni objawia w osobie i dziele Chrystusa. Znaki ze świata człowieka to znaki i symbole, które zajmują ważne miejsce w życiu ludzkim. Człowiek jako istota zarówno cielesna, jak i duchowa wyraża i rozumie rzeczywistość czy rzeczywistości duchowe za pośrednictwem znaków, symboli materialnych. Jako istota społeczna człowiek potrzebuje znaków, potrzebuje symboli, by kontaktować się z innymi za pośrednictwem języka, gestów, czynności. To samo odnosi się do jego relacji z Bogiem. Bóg przemawia do człowieka za pośrednictwem widzialnego stworzenia. Kosmos materialny jawi się ludzkiemu poznaniu, aby człowiek odczytywał w nim ślady swego Stwórcy. Światło i ciemność, wiatr i ogień, woda i ziemia, drzewo i owoce mówią o Bogu. Symbolicznie ukazują Jego wielkość, a zarazem bliskość. Te rzeczywistości zmysłowe jako stworzenia mogą stać się miejscem, w którym wyraża się działanie Boga, uświęcającego ludzi, działanie ludzi oddających cześć Bogu. Dotyczy to również znaków i symboli życia społecznego ludzi. Obmycie i namaszczenie, łamanie chleba i picie z tego samego kielicha mogą wyrażać uświęcającą obecność Boga. I, co myślę ważne, w tej naszej odpowiedzi wdzięczność człowieka dla swego Stwórcy. Wielkie religie ludzkości świadczą często w sposób bardzo wywierający wrażenie o tym kosmicznym, symbolicznym znaczeniu obrzędów religijnych. Liturgia Kościoła przyjmuje, integruje, uświęca elementy stworzenia i kultury ludzkiej, nadając im godność znaków łaski, nowego stworzenia w Jezusie Chrystusie. Tu powiemy słowo o znakach przymierza, znakach przyjęcia przez Chrystusa, czy znakach sakramentalnych. Znaki przymierza. Naród wybrany otrzymuje od Boga znak i charakterystyczne symbole, które wyodrębniają jego życie liturgiczne. Nie są to tylko celebracje cyklów kosmicznych, gesty społeczne, ale znaki przymierza. Symbole wielkich dzieł Boga dla swojego ludu. Wśród znaków liturgicznych Starego Przymierza można wymienić obrzezanie, namaszczenie, konsekrowanie królów oraz kapłanów, wkładanie rąk, ofiary, a przede wszystkim Paschę. Kościół widzi w tych znakach zapowiedź sakramentów Nowego Przymierza. Znaki przyjęte przez Chrystusa. Pan Jezus w swoim przepowiadaniu często posługuje się znakami świata stworzonego, by dać poznać tajemnicę Królestwa Bożego. Uzdrawia lub potwierdza treść swojego przepowiadania przez znaki materialne lub symboliczne gesty. Nadaje nowe znaczenie wydarzeniom i znakom Starego Przymierza, przede wszystkim wyjściu z Egiptu i obchodom Paschy, ponieważ On sam jest sensem tych wszystkich znaków. I znaki sakramentalne. Od dnia Pięćdziesiątnicy Duch Święty przez znaki sakramentalne Kościoła dokonuje dzieła uświęcenia. Sakramenty Kościoła nie wykluczają, ale oczyszczają i przyjmują całe bogactwo znaków i symboli zaczerpniętych z kosmosu, z życia społecznego. Ponadto wypełniają one typy i figury Starego Przymierza. Oznaczają i urzeczywistniają zbawienie dokonane przez Chrystusa. Zapowiadają oraz uprzedzają chwałę nieba. Liturgia, przez którą szczególnie w boskiej ofierze eucharystycznej dokonuje się dzieło naszego odkupienia, w największym stopniu przyczynia się do tego, aby wierni, abyśmy my życiem swoim wyrażali oraz ujawniali innym tajemnicę, misterium Chrystusa i rzeczywistą naturę prawdziwego Kościoła. Dla urzeczywistnienia tak wielkiego dzieła Chrystus, jak zawsze obecny w swoim Kościele, szczególnie w czynnościach liturgicznych, jest obecny w ofierze mszy świętej, czy to w osobie odprawiającego, celebransa, gdyż ten sam, który kiedyś ofiarował się na krzyżu, obecnie ofiaruje się przez posługę kapłanów, czy też zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi. Obecny jest mocą swoją w sakramentach tak, że gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci. Jest obecny w swoim Słowie, albowiem gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, wówczas On sam mówi. Jest obecny wreszcie, gdy Kościół modli się, śpiewa psalmy, gdyż On sam obiecał, gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje tam i ja jestem pośród nich. To za ewangelistą, za Mateuszem, 18 rozdział, 20 werset. Rzeczywiście w tak wielkim dziele, przez które Bóg otrzymuje doskonałą chwałę, a ludzie uświęcenie, Chrystus zawsze przyłącza do siebie Kościół, swoją oblubienicę umiłowaną, która wzywa swego Pana, przez Niego oddaje cześć Ojcu wiecznemu. Słusznie przy to uważa się liturgię za wykonywanie kapłańskiego urzędu Jezusa Chrystusa. W niej przez znaki widzialne wyraża się i w sposób właściwy poszczególnym znakom urzeczywistnia uświęcenie człowieka. A mistyczne ciało Jezusa Chrystusa, to jest głowa, Chrystus ze swymi członkami wykonuje całkowity kult publiczny. Ci członkowie to oczywiście my, wspólnota Kościoła. Dlatego każdy obchód liturgiczny jako dzieło Chrystusa kapłana, jego ciała, czyli Kościoła, jest czynnością w najwyższym stopniu świętą. A żadna inna czynność Kościoła nie dorównuje jej skuteczności z tego samego tytułu i w tym samym stopniu. To za, oczywiście za dokumentami Kościoła, szczególnie za konstytucją o liturgii z Soboru Watykańskiego II. I ten dokument też przypomina nam, że liturgia jednak jest szczytem, do którego zmierza cała działalność Kościoła. Jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Więc popatrzmy na to w ten sposób, że gdybyśmy chcieli pozbawić się naszej obecności czy celebracji, wspólnej celebracji, wspólnych tych znaków, które wypełniamy i te, które jawią nam się podczas celebracji, no w jaki sposób rezygnowalibyśmy też z tej więzi z Bogiem, z więzi z Chrystusem. Prace apostolskie, jakiekolwiek, prawda, które byśmy podejmowali, no jak o nich mówić, że są chrystusowe, czy jakby z Jego polecenia, tak? Bo prace apostolskie mają na celu, aby wszyscy, stawszy się dziećmi Bożymi, przez wiarę, chrzest, schodzili się razem, wielbili Boga pośród Kościoła, uczestniczyli w ofierze i pożywali wieczerzę pańską. To oczywiście jest też rozwinięte w dokumentach Kościoła. Popatrzmy też jeszcze z innej strony na liturgię, że przez liturgię jak gdyby wychowujemy się, kształtujemy naszą postawę, bo liturgia jest też źródłem katechezy, źródłem wiary, przekazu katechetycznego. Popatrzmy też, tu mamy na myśli chociażby rok kościelny, obrzędy poszczególnych sakramentów, znaczenie w doborze też i tego, gdy ujaśniamy sobie, czy wyjaśniamy, co dany sakrament, czy dana celebracja też dla nas znaczy. Też podczas sprawowania liturgii uświadamiamy sobie, czym jest Kościół. Wprowadzamy tutaj świadomość, przynależność, odpowiedzialność za wspólnotę ludu Bożego. Najmocniej można uczynić to, czy czyni się w oparciu o treści liturgiczne, na przykład chociażby obrzędy, teksty liturgiczne Chrztu Świętego. A Eucharystia ukazuje się jako sakrament prowadzący do komunii w Kościele. Liturgia to też podstawa pewnych zasad moralnych. Tak, bo przecież chociażby teraz przeżywamy Wielki Post w oparciu o teologię Wielkiego Postu. Korzystamy z formularzy czytań mówiących o nawróceniu, pokucie. W oparciu o obrzędy, tutaj o obrzęd wyrzeczenia złego ducha, w sakramentach inicjacji chrześcijańskiej kształtujemy postawę moralną całego wysiłku walki z grzechem. Tego, że ja jestem człowiekiem nawrócenia, ale jestem tym, który bardzo świadomie wybiera Chrystusa. Chcę, by moje serce było blisko serca Boga. Co więcej, przypomina nam też prawdy, które są głoszone, celebrowane w liturgii. Wspomnieliśmy, prawda, o Wielkim Poście, który teraz przeżywamy, ale gdy odniesiemy to do formularzy uroczystości Bożego Narodzenia, tajemnica wcielenia Syna Bożego, liturgia zaś Wigilii Paschalnej, źródło prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa i naszym. Więc bardzo ważne, byśmy też i przy celebracji byli świadomi tego, co czynimy, jak przeżywamy tę rzeczywistość we wspólnocie. Najczęściej, czy najczęstszą czynnością liturgiczną, w której uczestniczymy, jest msza święta. Kościół bardzo się troszczy o to, aby chrześcijanie podczas tego właśnie misterium wiary nie byli obecni jako obcy, jako milczący widzowie, lecz aby poprzez obrzędy, modlitwę, tę tajemnicę dobrze zrozumieli. W świętej czynności uczestniczyli świadomie, pobożnie i czynnie. By kształtowali przez Słowo Boże, posilali się przy stole ciała Pańskiego, składali Bogu dzięki, a ofiarując niepokalaną hostię, nie tylko przez ręce kapłana, lecz także razem z nim, uczyli się samych siebie składać w ofierze. I za pośrednictwem Chrystusa z każdym dniem doskonalili się w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie ze sobą, aby w końcu Bóg był wszystkim we wszystkich. Te słowa, jakoś znamienne dla każdego z nas, że nie tylko właśnie w liturgii stajemy przed Chrystusem, ale we wspólnocie. I to spotkanie z Bogiem ma mi pomagać budować relacje, czy odnawiać tą relację z drugim człowiekiem. Jesteśmy sobie nawzajem zadani, jesteśmy w tą wspólnotę wszczepieni przez sakrament Chrztu Świętego, przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Więc to nie my do siebie nie mamy być jak noga do uwierającego buta, tylko jako ci, którzy żyją dla siebie, uświęcają się nawzajem, czujemy się odpowiedzialni, świadomi konsekwencji czynów dobrych i złych i tutaj tym samym uczestnictwa we wspólnocie Kościoła. Tu wymienia się też 5 warunków koniecznych do uczestniczenia we mszy świętej: kształtowanie przez Słowo Boże, posilanie się ciałem Pańskim, dziękczynienie, ofiarowanie niepokalanej hostii i składanie w ofierze samych siebie. To oczywiście bardzo ważne, kształtowanie przez Słowo, a nie słuchanie Bożego Słowa. Być kształtowanym przez Słowo Boże oznacza bowiem takie słuchanie Bożego Słowa, które przemienia słuchaczy dogłębnie. To posilanie się ciałem Pańskim, akcent na wartość społeczną tego sakramentalnego spotkania z Jezusem. Dlatego nie należy przystępować do komunii, myślimy o znakach, tak? Też ten znak mojej wiary, mojego życia, jak ja żyję, jakie życie prowadzę. Tu przystępować do komunii, na przykład będąc skłóconym z bliźnimi, czyli będąc z nimi, w cudzysłowie powiemy, w ekskomunii. Wówczas bowiem ten znak, jakim jest komunia z Chrystusem, głową mistycznego ciała, byłby nie tylko pusty, czy pustym znakiem, czyli znakiem bez treści, ale wprost znakiem fałszywym. Składanie Bogu dziękczynienia w czasie mszy świętej powinno się rozciągnąć także na czas poza Kościołem. I to z kolei jest drogą do przyjęcia postawy eucharystycznej, czyli postawy wdzięczności wobec Boga i bliźnich. Nie nos spuszczony na kwintę, smutne, zwieszone ramiona, tak, prawda, idę jak na skazanie, jak na jakieś tortury, ale ta Eucharystia, to przyjęcie Chrystusa, ten znak mojej wiary, mojej obecności, ma również mieć odniesienie w całym moim życiu. Nie tylko względem najbliższych, dla których jak gdyby jestem dedykowany, powiedziałem tak, ale również dla każdego spotkanego czy napotkanego człowieka. Najważniejszą formą wdzięczności wobec Boga jest ofiarowanie Mu niepokalanej hostii, czyli ciała i krwi Jezusa Chrystusa, wraz z tym najświętszym darem ofiarowanie w coraz to większym zakresie samego siebie. Tu to jest takie wezwanie. Ta rzeczywistość mówi, wzywa uczestników Eucharystii do ofiarowania tych najświętszych darów Bogu Ojcu. I to ofiarowanie powinniśmy nie tylko przez ręce właśnie kapłana, lecz także razem z nim. Zatem najpierw przez ręce kapłana, ponieważ kapłan działa w imię Chrystusa, w osobie Chrystusa. To znaczy stanowiąc z Chrystusem jedno, przyjmując chrystusowe usposobienie miłości do Ojca i gotowość na pełnienie Jego woli. Natomiast do ofiarowania niepokalanej hostii uczestników Eucharystii razem z kapłanem upoważnia i zobowiązuje fakt, że uczestniczą oni w kapłaństwie powszechnym. W kwestii ofiarowania Bogu samego siebie potrzebne jest podkreślanie prawdy, że takie ofiarowanie jest oddaniem się Bogu w ręce bez reszty, całkowicie. Więc liturgia powinna odgrywać doniosłą rolę w życiu wierzących. Stąd też wynikają zadania w zakresie katechezy, w zakresie naszego, można powiedzieć, myślenia o tym, co robimy. Tu prowadzenie do rozumienia liturgii, pomoc w otwarciu się na dostępną w niej rzeczywistość, a w konsekwencji kształtowanie też duchowych postaw. Należy zatem sobie nawzajem, tak, tłumaczyć znaki, czynności, symbole, język liturgiczny. Będzie jeszcze okazja do tego, bo kolejne katechezy przed nami, słowa i czynności, śpiew i muzyka, święte obrazy. Więc to uczymy stosować postawy, pomagać we właściwym przeżywaniu poszczególnych okresów roku liturgicznego. To z kolei prowadzi nas do modlitwy, dziękczynienia, czynienia pokuty, odmawiania modlitw z ufnością, do ducha wspólnoty, właściwego też zrozumienia całej symboliki. I jeszcze cytowałem arcybiskupa Piero Mariniego podczas jednego z sympozjów, który mówił właśnie, podczas którego mówiono o tym, jak celebrować liturgię, przypomniał i podzielił się tym, jak doświadczał tego, co czynił Jan Paweł II. Mówi tak: osobiście najbardziej poruszyła mnie część poświęcona mowie, ktoś relacjonuje, zaangażowanie całego ciała człowieka w liturgię. Nie chodzi tu o sztampowe postawy analizowane na tysiące sposobów, nadbudowanie na wyrost symboliki, ale o to, do czego nas odnoszą, tak w kontekście Pisma Świętego, jak i naszego życia. Msza Święta uświęca i przemienia wszystko, więc nie tylko duszę, ale i ciało. Więc tutaj te symbole, czy to, jak przeżywamy liturgię, popatrzmy też i od strony ciała i tych znaków, które są dla nas ważne. Ciałem działamy, kochamy, pracujemy, pomagamy, pościmy. I w tym miejscu właśnie to słowo, ta dygresja arcybiskupa Piero Mariniego mówi na temat papieża Polaka. To był człowiek, który naprawdę dbał nie tylko o świętość osobistą, do czego powinien dążyć każdy ksiądz, ale on uświęcał sobą innych. W wieku tylu podziałów, trudności, jego ciało stało się znakiem jedności Kościoła. Pamiętacie, mówiliśmy o gestach, o tym, że komunikujemy wszystko przez ciało. On wyrażał siebie całym swoim ciałem, gestami, tonem głosu, spojrzeniem, uściskiem, swoją obecnością. Bo czyż nie taka była rola papieża pierwszych wieków? Swoją obecnością budować wiernych w różnych częściach Rzymu. A ten papież, tak jak jego poprzednicy, w pierwszych wiekach wysyłali konsekrowany chleb, tak zwany fermentum, do innych kościołów na znak jedności. Tak on sam docierał do wszystkich, nawet kiedy jego siły były na wyczerpaniu. I pomyślmy o tej naszej postawie w życiu, ale i postawie, jaką mamy, gdy myślimy o naszym uczestnictwie w sakramentach, szczególnie w liturgii. Między wierszami dotarła do nas aluzja, na jaką pozwolił sobie tu arcybiskup, nawiązując do ewangelicznego wydania się powszechności obecności Jana Pawła II w życiu Kościoła na całym świecie. Zapytany o pożegnanie z papieżem, Wojtyło Marini odniósł się jeszcze raz do tego motywu. Kiedy już papieża nie stać było na słowa, pozostało spojrzenie. To spojrzenie, uścisk ręki i obecność.